Jerzy Sobolewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Klub Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W Gorzowie i powiecie gorzowskim można mieszkać, może mieszkać i pracować łącznie około 20 tysięcy Ukraińców. Takie są szacunki. Urząd Miasta chce między innymi pomagać, a chodzi o sprawy urzędowe. Na stronie miasta mają pojawić się na przykład informacje w języku ukraińskim, pomocne w załatwieniu spraw. Co pan o tym sądzi?
Dobrze, że miasto chce pomagać ludziom, którzy do nas przyjeżdżają. 20 tysięcy to jest bardzo dużo, jak na miasto 120 tysięczne. Myślę, że rynek pracy, który tutaj jest w Gorzowie, powoduje, że te ręce są potrzebne do tego, żeby Ukraińcy przyjeżdżali do nas i wykonywali tutaj pracę. 20 tysięcy to jest olbrzymia ilość rzeczywiście. To też jest problem nie tylko taki, no powiedziałbym, tutaj administracyjny, ale problem też związany z zagospodarowaniem, z mieszkaniami, z zameldowaniem i to już się robi naprawdę duża fabryka taka związana z działalnością tutaj i z pracą Ukraińców, ale dobrze, że miasto się tym problemem zajęło.
A czym pan wytłumaczy, że pod artykułem o pomocy dla Ukraińców na naszym fanpage'u, na naszym stronie jest tyle niechęci we wpisach do tego, że urząd chce pomagać tym ludziom? Zwyczajny brak empatii czy inna przyczyna?
Wydaje mi się, że właśnie brak empatii. Ja tego nie rozumiem i takie fobie są niewskazane po prostu i to źle świadczy o tych, którzy po prostu to piszą. No, to ludzie do nas przyjeżdżają, to znaczy, że dobrze się u nas czują, chcą sobie zapewnić komfort i pracy i życia, bo jednak wiemy, jaka jest sytuacja na Ukrainie. Jest wojna, jest mało pracy, są małe zarobki. Przypomnę, że my również wyjeżdżaliśmy do Europy wcześniej, kiedy była podobna sytuacja. Także ja uważam, że ci, którzy piszą takie rzeczy, to po prostu to jest zła informacja i tak być nie powinno.
Jako Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zwróciliście się do prezydenta o wypracowanie tak zwanej formuły stałego wspierania szpitala w Gorzowie. Jak mogłaby lub powinna wyglądać taka pomoc miasta dla szpitala? Jak to wsparcie miałoby wyglądać, finansowo czy w jakiś inny rzeczowy sposób?
To, że zwróciliśmy się do pana prezydenta o współpracę, wynika z tego, że pan prezydent wcześniej zwrócił się do przedstawicieli, do zarządu szpitala, zwrócił się z troską o to, co się dzieje w szpitalu. My odpowiedzieliśmy, bo uważamy, że właśnie najpierw potrzebna jest formuła współpracy, najpierw potrzebne są rozmowy, a potem dopiero informacje takie, które były przedstawione przez prezydenta. Forma współpracy może być różna. Na pewno trzeba brać przykład tutaj z Zielonej Góry, która regularnie wspomaga kwotowo szpital swój. Wydaje mi się, że my w budżecie powinniśmy co roku również przeznaczać odpowiednią pulę pieniędzy na to, bo zdrowie jest bardzo ważne, a może i najważniejsze. I w związku z tym prezydent i my wszyscy powinniśmy jednak dbać o to, żeby w tym szpitalu były odpowiednie warunki i odpowiedni komfort dla tych, którzy po prostu tam przebywają. Myślę, że na zasadzie dialogu, na zasadzie właśnie rozmów powinniśmy wypracować współpracę, bo przypomnę, że potrzebne również są na przykład mieszkania dla lekarzy, którzy przychodzą do Gorzowa, bo podobnie zresztą jak jest na Akademii Gorzowskiej, gdzie brakuje profesorów, tak również w szpitalu brakuje dobrych lekarzy, też profesorów, którzy chętnie przyjadą do Gorzowa, ale jednak trzeba im zapewnić pewne warunki do tego, żeby tutaj chcieli przyjeżdżać, bo problem z lekarzami jest nie tylko w Gorzowie, ale jest w całej Polsce, jest mało lekarzy i trzeba po prostu stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby do Gorzowa przyjeżdżali i zasada współpracy jest jak najbardziej tutaj taka do wypracowania, żeby obie strony, zarówno i prezydent, jak i zarząd szpitala jednak współpracowali z sobą i pomagali mieszkańcom, oczywiście tym, którzy przebywają, muszą przebywać w szpitalu.
Czyli taka kolejność, że zaczynamy od spotkania, rozmowy, ustalamy i
absolutnie tak. Na, o, tak, jakiej formule nam chodzi, a potem dopiero robimy to jakieś formy przez listy, przez pisanie, przez jakieś media. Także wydaje mi się, że najpierw trzeba rozmawiać, a potem dopiero wyciągać wnioski.
No i teraz kolejny temat miejski, taki, który no już swój początek ma dobrych kilka lat temu. Sąd przyznał rację miastu, że działania remontowe właściciela zabytkowej willi po roku na bulwarze były pozorne. No ale nie zmienia to jednak faktu, że budynek, który no, został sprzedany dawno temu ze znaczną bonifikatą, nadal straszy swoim wyglądem i niszczy je. Możemy jeszcze coś zrobić?
No, to jest rzeczywiście sytuacja już wieloletnia. Ja sam ingerowałem i próbowałem jakoś tą sprawę, że tak powiem, kolokwialnie pchnąć do przodu. To jest sprawa tego typu, ciągnie się od wielu lat, że właściciel, który kupił tą posiadłość, uważa, że jak był budowany bulwar, to został ten budynek uszkodzony przez firmę, która to budowała, i od tego momentu jest sprawa w sądzie i zarówno miasto ma argumenty, ale właściciel, który to kupił, również ma ekspertyzy i argumenty do tego, żeby żądać od miasta pewnej rekompensaty za to. I tu jest taki pad. Teraz jest wyrok sądu. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Ja myślę, że to musi być rozstrzygnięte, bo to rzeczywiście jest wielki wstyd dla Gorzowa, a przede wszystkim no, dla naszego bulwaru, że akurat taki stoi piękny, zabytkowy, taki eklektyczny budynek, który jeżeli byłby wyremontowany, to byłby tam perełką na tym bulwarze, a rzeczywiście straszy, brzydko to wygląda i to wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja. Mam nadzieję, że to zostanie rozstrzygnięte, bo sprawa, nie sądzę, żeby ta sprawa się skończyła na wyroku sądu, o którym pan redaktor powiedział, bo z tego co wiem, to właściciel dalej się będzie sądził, także no nie wiem, do kiedy to potrwa.
Toczy się postępowanie w sprawie o naruszenie zasad ochrony zabytków. No tutaj są też warianty, na przykład, że właściciel willi przystąpi wreszcie do inwestycji, albo obiekt odnowi, albo go sprzeda innemu właścicielowi.
No to jeżeli ma prawo sprzedać, to jest inna sprawa. Jeżeli rzeczywiście to jest obiekt, który ma konserwator zabytków pod sobą, no to muszą być też spełnione pewne warunki do tego, w jaki sposób on ma być tutaj remontowany. No trudno mi na dzień dzisiejszy powiedzieć, jaki będzie finał tego, ale chciałbym bardzo, żeby to rzeczywiście, ta budowa i ten remont ruszył.
Kolejny temat nasz miejski, może nie ma takiej historii jak willa na bulwarze, ale króciutką ma. Otóż Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 napisała list otwarty do prezydenta. W ten sposób rodzice uczących się tam dzieci po raz kolejny zresztą sprzeciwiają się przenosinom do liceum trzeciego ogólnokształcącego i w liście do prezydenta Rada Rodziców pisze o przekazaniu mieszkańcom nieprawdziwych informacji dotyczących między innymi ilości dzieci uczących się w szkole czy problemach z naborem. Jak pan słyszy, rodzice nie składają broni, ale sprawa jest już, zdaje się, przesądzona, czy może nie?
Sprawa jest przesądzona, bo na ostatniej sesji głosowaliśmy za tym przeniesieniem. Ja tutaj nie dziwię się rodzicom, że walczą o swoje dzieci, bo mają takie prawo. To jest pokłosie reformy, która no niestety właśnie takie skutki między innymi wywołuje, że musi miasto, musi Wydział Oświaty robić takie wolty i przynosić szkoły. To jest również między innymi dlatego, że Kwartał Kultury, który przejdzie pod ministerstwo, no musi oddać te budynki dla szkół muzycznych i dla liceum plastycznego. Powiem tak, my wielokrotnie już i na komisjach, i na sesjach rozmawialiśmy na ten temat. Zdania są podzielone. 14 radnych głosowało za, część się wstrzymała. Ja głosowałem za tym, żeby przenieść tą szkołę, bo uważam, że są argumenty do tego, żeby takie działania podjąć, bo przypomnę, że szkoła numer 7 obecnie ma kilka oddziałów, a kubaturę ma na 25. Te wyliczenia, ja wierzę, że Wydział Oświaty, te wyliczenia, które robił, to są To są takie, które są po prostu no, właściwe. I tutaj absolutnie nie mówię, żeby to, co Wydział Oświaty zrobił, to, co zaproponował, wynikało ze złej woli, bo po prostu na dzień dzisiejszy jest wymóg, żeby to zrobić, bo nie mamy gdzie pomieścić tych dzieci. I każdy, jak byłby jakiś inny manewr związany z tymi szkołami, to również wywołałby podobne wśród rodziców rzeczy. I na dzień dzisiejszy uważam, że to jest dobre wyjście. Wierzę, że zresztą mamy przykłady takie, że dzieci z podstawówki razem chodzą z uczniami z liceum i szkoła na przykład 16 i tam nie ma dyrektor czy rodzice nigdy się nie skarżyli na to, że jest taka sytuacja, że dzieci, tym bardziej, że jest obiecane, że szkoła będzie kontynuowana, że będą tam również buziaki, które mają swoją siedzibę, że będą odgrodzone jakby te dwie szkoły od siebie. No, tak jak powiedziałem, rodzice piszą, mają prawo, jest to problem, ale problem, tak jak powiedziałem na początku, związany przede wszystkim z reformą i z tym, że na dzień dzisiejszy no, miasto musi robić takie kroki.
Zna pan zapewne jedną z flagowych imprez Gorzowa, Moto Racing Show. Wyobraża sobie pan ją w innej formule zmienionej po tylu latach. Na przykład pokazy te rajdowe już nie na moście staromiejskim, a na stadionie żużlowym?
Myślę, że formuła na moście staromiejskim jest bardzo dobra. Jeżeli trzeba to wzbogacać, tą formułę, to oczywiście trzeba to robić. Z tego co wiem, to nie jest jeszcze zadecydowane, czy to zostanie przeniesione na stadion żużlowy. Myślę, że to jest impreza, która się przyjęła tutaj wśród gorzowian i na pewno to trzeba kontynuować. W jakiej formie? To muszą się organizatorzy zastanowić. Ale myślę, że szkoda by było, żeby przynosić to z bulwaru, z mostu, bo bardzo fajnie to wygląda. Uczestniczyłem wiele razy. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjne. Bardzo dużo mieszkańców przychodzi i mieszkańcy są z tego zadowoleni. Także wydaje mi się, że można zrobić w tym miejscu, powtórzyć, ale jednocześnie wzbogacać tą formę, która tutaj się przyjęła.
Jeden z internautów pod artykułem na naszej stronie www napisał: atrakcją tej imprezy jest właśnie ta niezwykła lokalizacja, bliskość kibiców i pojazdów, kontekst mostu, estakady, ronda i dominanty.
No na pewno, to jest bardzo, wszystko to, co bezpośrednio jest przy kibicach, dlaczego wszystkie stadiony piłkarskie są prawy budowane bez bieżni, tylko akurat kibice tak jakby bezpośrednio uczestniczyli w tym. To jest bardzo dobra formuła i wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, że to powinno zostać, a wzbogacać trzeba.
I na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy pana zdaniem powinniśmy w Gorzowie wprowadzić bezpłatną komunikację miejską? A pytam w kontekście informacji dotyczących, ile gorzowianie zalegają, jeśli chodzi o płatności za bilety, czyli złapani zostali na przejazdach bez ważnego biletu. Proszę sobie wyobrazić, że od 2011 roku do 2018 milionów. Jest to 6 milionów złotych. To może bezpłatną wprowadzić?
Nie, no to są bardzo duże kwoty. W 2018, z tego co wiem, to 1 000 000 złotych, jeden rekordzista 60 razy nie jechał, został złapany, prawda? Ile jechał, to jest inna sprawa. Nie wiem, czy obecnie stać Gorzów na to, żeby robić bezpłatną komunikację. Miasto bardzo dużo dopłaca do środków komunikacji miejskiej. Generalnie około 400 milionów kosztuje cała komunikacja nasza. Po to budujemy teraz nowe torowiska, zakupujemy nowe tramwaje, żeby ten komfort jazdy mieszkańców był większy. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, chociaż są już takie miasta, my sami dyskutujemy na ten temat, czy nie zrobić komunikacji bezpłatnej, bo na pewno do tego trzeba dążyć, bo takie są wymogi współczesnego tutaj życia w miastach. Ale na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że jeszcze Gorzów po prostu jest za biedny, żeby wprowadzać komunikację taką bezpłatną.
Musimy kończyć. Dziękuję, Jerzy Sobolewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.